aktualnościach dnia witamy pana profesora Mirosława Piotrowskiego, który jest posłem do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie profesorze, wiemy, że Parlament Europejski przyjął dokument dotyczący praw podstawowych w Unii Europejskiej. Dokument ten budzi wiele wątpliwości, no bo na przykład kwestionuje naturę małżeństwa, czy promuje tak zwaną aborcję, czy edukację seksualną, jak się tutaj domyślamy, edukację seksualną typu B, czyli taką bardziej biologiczną, narzędziową. Wiem, że to jest na skutek rezolucji autorstwa Laury Ferrari.
To jest sprawozdanie, które głosowane było wczoraj przez Parlament Europejski i jest to sprawozdanie nielegislatywne, czyli nie jest ono wiążące dla innych instytucji Unii Europejskiej, co jest ważne, jakkolwiek wyraża opinię Parlamentu Europejskiego. Przypomnę, że za tym sprawozdaniem, o którym mówi ojciec, w którym są zapisy dotyczące aborcji, a konkretnie stwierdza się, że uznajemy, że odmowa dokonania aborcji w celu ratowania życia stanowi poważne naruszenie praw podstawowych, czyli odmowa aborcji stanowi naruszenie praw podstawowych. No i mowa jest też o zdrowiu reprodukcyjnym, seksualnym, to o czym wspominał ojciec. Za tym głosowało 360 posłów do Parlamentu Europejskiego, a 291 było przeciw. Wstrzymało się 58 osób. Chciałem zwrócić uwagę na fakt, że brakowało 70 osób, aby odrzucić to sprawozdanie. Obserwuję liczbę głosujących nad tego typu dokumentami od 11 lat i trzeba powiedzieć, że liczba zwolenników takich rozwiązań się zmniejsza. Na początku było to około 200-150 osób, europosłów. Teraz to jest 70 osób i mam nadzieję, że krok po kroku zbliżymy się jednak do sytuacji, kiedy da się obalić tę swoistą proaborcyjną koalicję. Oczywiście zapisy w tym dokumencie, w tym sprawozdaniu, które, jak podkreślam, na szczęście nie jest wiążące dla innych instytucji Unii Europejskiej ani dla krajów Unii Europejskiej, no są nie do przyjęcia, nie do przyjęcia.
W takim razie w jakim celu powstają takie rezolucje, takie zapisy, skoro nie są też wiążące? W jaki sposób na przykład jakikolwiek kraj będzie mógł się do tego odnieść, czy będzie mógł się na tym oprzeć, chociażby na przykład Polska?
Od dłuższego czasu tego typu dokumenty są tworzone tutaj w Parlamencie Europejskim i to z inicjatywy Parlamentu Europejskiego. Nadmienię przy okazji, że dzisiaj głosowane jest również sprawozdanie, także nielegislacyjne, pani Rodriguez, socjalistki, zatytułowane Wzmacnianie pozycji dziewcząt przez edukację w Unii Europejskiej i również tutaj są podobne zapisy jak we wczorajszym dokumencie, gdzie mówi się dosłownie, że Parlament nalega, by Komisja koordynowała wymianę wiedzy między państwami członkowskimi w zakresie zwalczania przypadków nękania i prześladowania na tle homofobicznym i transfobicznym. Czyli zwracam uwagę na to słowo nalega, by komisja koordynowała. Jeśli ojciec pyta, jakie ma to znaczenie, no właśnie ma znaczenie przede wszystkim nacisku, nieformalnego wprawdzie, czyli nieobowiązującego nacisku, ale jednak przegłosowanego i wyrażonego wolą większości Parlamentu Europejskiego, nad czym ubolewam. I to stworzyć ma dogodny klimat dla osób, które promują aborcję, no i oczywiście ośrodków z nimi związanych. To stoi w dużym dysonansie chociażby do dzisiejszej kluczowej debaty w Parlamencie Europejskim na temat stanu Unii Europejskiej. Stanu Unii Europejskiej, gdzie przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, który przybył i mówił tutaj 80 minut do nas wszystkich, i przekonywał, że Europa ma się źle, ale możemy wyjść z tej zapaści, z tego kryzysu i apelował, aby przyjąć w pierwszym rzucie 160 tysięcy imigrantów i powiedział, że musimy zastanowić się na otwarciu legalnych kanałów imigracji. Ale co ważniejsze, w swojej argumentacji uciekł się do stwierdzenia, że jesteśmy kontynentem, który się starzeje i potrzebujemy świeżej krwi. I dlatego też komisja tworzy ten nowy kanał imigracyjny. To znaczy z jednej strony, czyli wczoraj i dzisiaj najprawdopodobniej, parlament przegłosuje dokumenty, w których domaga się aborcji na życzenie i w których chce sankcjonować zabijanie dzieci nienarodzonych, a z drugiej strony dziś Juncker w parlamencie, w tej samej izbie mówi, że trzeba wpuścić imigrantów, wśród których, no mów, powiedzmy sobie szczerze, są osoby nie tylko represjonowane, którym grozi śmierć w ich kraju pochodzenia bądź dyskryminacja, ale ogromna rzesza ludzi poszukujących lepszych warunków życia, a także potencjalni terroryści. Więc my z jednej strony, powtarzam, uchwalamy tego typu dokumenty umożliwiające aborcję, czyli zabijanie dzieci nienarodzonych, a z drugiej strony mówi Juncker, że potrzebujemy świeżej krwi i otwieramy legalne kanały i mamy się otworzyć na inne kraje. I mówił też, że strategia Komisji Europejskiej w tym zakresie została ustalona już w maju. Ja przypomnę, że na jednym ze spotkań w Gdańsku szef Rady Europejskiej Donald Tusk ujawnił, że w perspektywie 20 lat Europa ma przyjąć 70 milionów emigrantów, z czego na Polskę ma przypadać około 5%, to znaczy, że w tym czasokresie mielibyśmy przyjąć 3,5 miliona mieszkańców Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, a z drugiej strony, odnosząc się do wspomnianych przez ojca dokumentów, stawiamy sami tutaj w Europie na aborcję, więc widzę tutaj pewno junktim pomiędzy tymi dwiema politykami.
A propos jeszcze tego przemówienia Junckera, też jednym z przykładów, które podał, to byli polscy emigranci. Wypomniał nam, ilu jest nas poza naszym krajem. Nie wiem, czy to była chęć przekonania nas, czy to była taka specjalna strategia, żeby nas w jakiś sposób, nie wiem, zawstydzić, poniżyć. Jak pan profesor to odbierał?
Juncker poruszył wiele wątków, oczywiście mając w świadomości stanowisko i Polski, i państw bałtyckich, ale także i Węgier, i chciał je w jakiś sposób, chociaż mentalnie, w trakcie swojej przemowy przełamać. Mówił także, chcąc zachęcić również, pokazując tę marchewkę, chcąc zachęcić te kraje, także Polskę, do współdziałania w tym zakresie, mówił o tym, że Unia Europejska nie zostawi samych państw bałtyckich i Polski, myśląc o bezpieczeństwie ich granic, i skierował to przesłanie do Rosji, którą wymienił. Ale jak słusznie, głośno wypowiadali się w trakcie tej mowy, tejże mowy Junckera, brytyjscy europosłowie, no Unia Europejska nie dysponuje armią, więc może Juncker tylko mówić, natomiast decyzje, które zostaną podjęte, będą skutkować i będziemy je odczuwać przez najbliższych, jak wyraził się wcześniej Donald Tusk, 20 lat.
Wracając do różnych tych rezolucji, raportów, chodzi o dokument dotyczący praw podstawowych w Unii Europejskiej, też będzie przegłosowywane, też będzie podane głosowaniu raport Wozenberg, który dotyczy tak zwanego szklanego sufitu, który zakłada, że główną przeszkodą na drodze realizacji kobiety jest macierzyństwo. Czy to znowu nie stoi w sprzeczności z tym, co głosił dzisiaj Juncker?
Ależ oczywiście to jest kolejny raport dotyczący kobiet właśnie na uczelniach, jak zacytował ojciec, również z dopiskiem tego szklanego sufitu, co nie jest tłumaczone na język polski we wszystkich dokumentach, ale jednocześnie, jak powiedziałem, będzie głosowany ten dokument Rodriguez o wzmacnianiu pozycji dziewcząt przez edukację w Unii Europejskiej. Więc nawiązaniu do tego oczywiście ten front, powiedzmy sobie szczerze, genderowy i proaborcyjny w Unii Europejskiej na wielu poziomach, także w Parlamencie Europejskim, jest bardzo aktywny i dąży do przeforsowywania tego typu dokumentów, a z drugiej strony, jak wspomniałem wcześniej, no już są opracowane założenia polityki imigracyjnej, która ma zapewnić tę nową czy świeżą krew, jak powiedział Juncker, w postaci przybywających imigrantów, ale powiedzmy sobie szczerze, także i uchodźców. No niestety obawiam się, że oba te dokumenty, o których mówimy, zostaną znowu przegłosowane i przyjęte, ale mam nadzieję, że w niedługiej perspektywie czasowej uda się, powtarzam raz jeszcze, obalić tego typu swoistą dziwną koalicję tu w Parlamencie Europejskim.
To jest optymistyczne, a też mamy w pamięci, że niby Parlament Europejski, tak, czy Komisja Europejska, w ogóle jakieś organy Unii Europejskiej naciskały na polski rząd, czy naciskały na Polskę, aby przyjąć tak zwaną konwencję antyprzemocową. Później się okazało, że nic takiego nie było. Czy w tych wypadkach może być podobny scenariusz?
Teraz nie podejrzewam, żeby miały miejsce tego typu naciski, gdyż jak powiedziałem, większość tych dokumentów nie ma mocy wiążącej, ale tworzy to pewien klimat i klimat nacisku na inne instytucje Unii Europejskiej, który to klimat może zamienić się w literę już obowiązującą unijnego prawa, niestety.
Ale jak pan profesor wspomniał, że patrzymy też optymistycznie na to wszystko, że uda się też zmienić większości, tak, głosowania w Parlamencie Europejskim co do takich spraw obyczajowych.
Tak, gdyż chcę zauważyć, że przed ostatnimi wyborami do Parlamentu Europejskiego udało się raz czy dwa tę koalicję przełamać, gdyż był inny trend w Unii Europejskiej i wielu europosłów starało się o reelekcję i ich partie nie chciały uzewnętrzniać swoich przekonań. Po tychże wyborach, jak wspomniałem, ten front proaborcyjny, a także progenderowy, no jest dominujący, ale nie tak dominujący jak w poprzednich dwóch kadencjach Parlamentu Europejskiego. Wobec tego, jak powiedziałem, no mam taką nadzieję, że powoli szeregi tego obozu będą topniały, ale kiedy się to stanie, tego dziś nie wiemy.
Bardzo dziękuję za rozmowę i serdecznie pozdrawiam pana profesora. Z panem Bogiem.
Bardzo dziękuję ojcu, pozdrawiam serdecznie i również wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Państwu przypomnę, że rozmawiałem z panem profesorem Mirosławem Piotrowskim, posłem do Parlamentu Europejskiego.